infekcje wirusowe, ale i choroby pasożytnicze weźmiemy teraz sobie na tapetę.
Koniecznie uwarła się na te pasożyty, widzę. No, tak, do tak. Dzisiaj. Obejrzeliśmy ostatnio film Inferno, czytaliśmy też książkę Dona Browna i postanowiliśmy zająć się możliwością zarażania ludzi. Jak się ludzi zaraża, o chorobach skupisk dużych ludzkich, o tym jak się wirusy, bakterie, a ty jeszcze dorzuciłaś pasożyty, czyli parazyty.
Bo to jest temat, którym pewnie zainteresowani są przede wszystkim rodzice. Ale to dlaczego wyjaśnimy w swoim czasie.
Wszystkich dotyczy, bo choroba dużych skupisk ludzkich rzadko kogo nie dotknęła jeszcze.
W związku z tym temat rozgryźć nam pomoże Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor sanitarny. Witamy.
Dzień dobry.
Czy my jesteśmy takimi swoistymi rezerwuarami, inkubatorami dla różnego rodzaju chorób? Duże skupiska ludzkie?
Zdecydowanie w dużych skupiskach ludzkich łatwiej się przenoszą choroby, bo często bywa tak, że jeden zainfekowany osobnik ma ogromne szanse sprzedania tej choroby wszystkim pozostałym, oczywiście.
Czyli to znaczy, że ktoś z nas przynosi dzisiaj wirusa i dwie osoby już są załatwione?
Nie wiem, czy akurat tutaj, bo nas jest trójka i ja nie patrząc na państwa i oceniając swój stan zdrowia, to myślę, że my dzisiaj tutaj nic nie przeniesiemy, ale nie zmienia to faktu.
To ustali śledztwo dopiero.
Tak, to zdecydowanie ustali śledztwa, ale myślę, że duże skupiska ludzi to jest rzeczywiście taki piękny rezerwuar, w którym szerzyć się może bardzo wiele różnych, czasami dziwnych chorób.
Te choróbska mają różne okresy wylęgania, tak najogólniej mówiąc.
Są pogodowe, są okresowe też.
Tak jest, okresy wylęgania rzeczywiście bywają bardzo różne. Dla nas, dla epidemiologów, to co powiem może być takie dramatyczne, ale im krótszy okres wylęgania, tym lepiej. Bo my z naszego punktu widzenia do nadzoru epidemicznego szybciej jesteśmy w stanie zidentyfikować te osobniki, które zachorują szybko, a w związku z tym, mówiąc w skrócie, wycofujemy je z gry w społeczeństwie.
Podstawą w epidemiologii jest odnalezienie pacjenta zero. Szukacie takiego pacjenta? Na przykład na Warmii i Mazurach? Czy to jest już zbyt skomplikowane i szuka się przy eboli, szuka się przy chorobach takich, które są bardzo spektakularne i nagłaśniane w mediach?
Jeżeli mówimy o jednostce chorobowej, która u nas nigdy nie występowała, a nagle się pojawi, to jest szansa odnalezienia rzeczywiście pacjenta zero. I tak jak pan redaktor wspomniał, dżuma, ebola, cholera, temu podobne choroby zakaźne, to tutaj rzeczywiście dążymy do takiej sytuacji, aby zidentyfikować ten pierwszy przypadek. Natomiast w przypadku innych chorób typu grypa, duże ogniska salmonelozowe, jest ogromnie trudno znaleźć ten przypadek zero, czyli mówiąc w skrócie, tego, od którego to wszystko się zaczęło.
A dlaczego szukacie takich właśnie pacjentów? Po co jest taki pacjent potrzebny w przypadku tych takich spektakularnych chorób?
Generalnie interesuje nas środowisko, w którym pacjent przebywa, więc próbujemy, szacując, jak to się ładnie mówi, ryzyko, odnaleźć wszystkie osoby, które były podatne, wrażliwe, które mogą ulec zakażeniu. Przy tego typu jednostkach chorobowych nasze plany epidemiczne zakładają na przykład, że tworzymy izolatoria, tworzymy miejsca, gdzie pacjenci podejrzani o zachorowanie są izolowani na okres właśnie wspomnianego wylęgania, bądź też hospitalizowani są ci, którzy są już w tej początkowej fazie występowania objawów, nie tylko w początkowej, a więc znalezienie pacjenta zero i określenie jego kontaktów jest ogromnie ważne. Kiedyś była taka piękna książka i sytuacja dżuma we Wrocławiu. To był taki moment, gdzie rzeczywiście udało się zidentyfikować tego pacjenta zero i na podstawie kontaktów z tym pacjentem udało się również określić tych, którzy mogli zostać potencjalnie zakażenia, ale też tych, którzy ulegli zakażeniu.
O tym, jak bogaty może być wachlarz chorób dużych skupisk ludzkich, porozmawiamy już za kilka minut.